Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Program realizuje Jarosław Pachczyński. A dzisiaj w Arsenale Kultury porozmawiamy o transseksualizmie między innymi. Będziemy się zastanawiać nad tym, czy w kontekście kultury, programu kulturalnego, jakim jest Arsenał Kultury, w ogóle jest zasadne mówienie o czymś takim jak transseksualizm? Dlaczego będziemy rozmawiać o transseksualizmie w kontekście kultury w programie dotyczącym kultury? Będę rozmawiać z dr Jolantą Pruchniewicz, psychologiem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Z panem Adamem Wizę, prezesem Fundacji Święta Rodzina.
Dobry wieczór.
I połączymy się też z doktorem Tymoteuszem Zychem z Ordo Iuris. Najpierw moje pytanie do pani Jolanty Pruchniewicz. Czym jest transseksualizm? A dlaczego zadaję to pytanie? To może tytułem wstępu taką sprawę przytoczę sprzed paru dni. Pan Anna Maria Szymkowiak, prezes Fundacji Akceptacja, organizowała i przeprowadzała zajęcia z pierwszej pomocy w przedszkolach, w jednym z przedszkoli. I tam jej wygląd mężczyzny, ubranego w odpowiednie rzeczy do przeprowadzania tego rodzaju zajęć, strój medyczny, ale jednak z wszelkimi atrybutami męskimi, czyli męskim głosem, wyglądem, cechami, wzbudził zainteresowanie dzieci. I te dzieci z tego wynika bardziej były zainteresowane nawet nie samą lekcją pierwszej pomocy, co tą niezgodnością między deklarowanym imieniem żeńskim, a tym, co dzieci widziały na własne oczy. I to wzbudziło pewną konsternację i pytania o to, na ile jest zasadne, aby osoby transseksualne rozmawiały, przybliżały dzieciom tego rodzaju problem, bo siłą rzeczy pan Anna Maria Szymkowiak, prezes Fundacji Akceptacja, który jednym ze celów statutowych swojej fundacji ma również przypominanie, mówienie o transseksualizmie, na te pytania dzieci albo odpowiadał, albo zachęcał do dalszego, późniejszego kontaktu, żeby na te pytania odpowiedzieć. Więc pani doktor, czym w ogóle jest ten transseksualizm?
Tak, no transseksualizm, powiedzmy sobie najpierw definicję taką słownikową, bo to jest też w sumie ważne, że jeżeli opanujemy, że tak powiem, kwestię leksykalną, to potem nam jest łatwiej mówić o innych rzeczach. Ale od razu też powiem, że to w takiej praktyce, przepraszam, praktyce psychologicznej wygląda trochę inaczej. Więc generalnie rzecz biorąc, transseksualizm definiujemy jako zaburzone poczucie własnej płci w obszarze płci biologicznej. Taka regułka. Zaburzone poczucie własnej płci w obszarze płci biologicznej. Płeć biologiczna, uwarunkowana oczywiście genetycznie, co ze szkoły pomimo wszystko chyba jednak pamiętamy. XX albo XY. Angielskie słowo seks daje nam tutaj właśnie wytłumaczenie tego pojęcia. Transseksualizm. Ale jeszcze chciałabym na chwilę nawiązać do tego, co pani mówiła. Czy wiemy na pewno, że ten pan czy ta pani jest transseksualistą? Ja tego nie wiem, ponieważ na podstawie tutaj, ojej, przepraszam, na podstawie opisu, który pani dała, ten pan równie dobrze może być osobą transwestytyczną, czyli taką mężczyzną, który ubiera się w kobiece stroje i tak też zewnętrznie funkcjonuje. Może być też osobą transgenderową, co jest też zupełnie innym zjawiskiem, nie? I poza tym znowu to jest klasyczna puszka Pandory. Mianowicie, że żeby mówić o czymś konkretnie, musimy najpierw wiedzieć na pewno. Więc pytanie, czy ten pan jest właśnie transseksualistą, czy transwestytą, czy transgenderowcem. Poza tym też jest pytanie, czy on rzeczywiście ma już za sobą administracyjną zmianę płci, bo wtedy bez względu na to, co my o tym myślimy, musimy jednak się do niego zwracać zgodnie z tym, co mówią jego jakby dokumenty, tak? Czyli jeżeli tutaj powiedzmy wahamy się pan czy pani, jeżeli ma dokumenty na Annę, nazwiska nie pamiętam, no to jednak z punktu widzenia prawnego musimy do niej, czy do niego mówić pani.
Czyli pani doktor, to się załatwia po prostu w sądzie?
Nie tak po prostu. Dlatego, że znowu, jeżeli chodzi o znowu, jeżeli mówimy o transseksualizmie, bo to jest zjawisko, jeśli tak można powiedzieć, najstarsze. Wiem, że to może dziwnie zabrzmieć, ale jednak naprawdę transgenderyzm jest wynalazkiem tragicznym, zresztą wynalazkiem naszych czasów, przy czym nie mówię tragicznym, dlatego że ja tak uważam, tylko na to, co przeżywają ludzie w takiej sytuacji. No ale w każdym razie, porządkując to znowu, osoby transseksualne to są osoby, które nie mogą się odnaleźć w swoim ciele. Nie? Bo o płci, rzecz jasna mówimy, to są pewne cechy, to jest zespół wielu cech, tak jak tu pani wspomniała, że głos męski i tak dalej, ale generalnie osoba transseksualna to jest osoba, która nie może odnaleźć się w swoim ciele. To jest też, co powiedziałam na początku, inaczej to wygląda od strony definicji słownikowej, leksykalnej, encyklopedycznej, a inaczej z poradni. Kiedy ja staję oko w oko z człowiekiem, który po prostu cierpi. Osoby transseksualne, czy osoba, mówmy, tak będzie mi bliżej mówić o konkretnej osobie, w sensie jednej, nie? Mówi, że jej ciało to jest pomyłka natury. Od bardzo różnych osób. Słyszałam osób, które nie mogły się znać na przestrzeni zresztą wielu lat, z różnych obszarów geograficznych. Słyszałam to samo sformułowanie, że to jest pomyłka natury. Pamiętam pierwszego pacjenta, z którym miałam, którego poznałam, który przyszedł z tym problemem. Wysoki, dosyć przystojny mężczyzna, 20 parę lat. Miałam zapisane na zgłoszeniu, że ma na imię Radosław Radek. Przychodzi, wyciąga rękę, przedstawia się, Agata jestem, nie? No więc nie ukrywam, że zbaraniałam. Było to dawno temu, więc jeszcze wtedy też to było, powiedzmy, i mniej takie powszechne, ja też trochę mniej wtedy się na tym znałam. W każdym razie witam się z tą osobą. On mówi, Agata jestem i kiedy ja, no jak mówię, trochę tak byłam zaskoczona, to on powiedział coś naprawdę, tak z całego serca po prostu go rozumiałam. On mówi tak, pani na mnie patrzy i pani myśli, że ja jestem mężczyzną, ale tak nie jest. Tak nie jest, ja jestem kobietą. To tylko natura mi dała ciało mężczyzny.
A jaki to jest procent osób, które mają i czym to właściwie jest? To jest rodzaj zaburzenia, czy jak to psychologia, jak medycyna do tego podchodzi?
No właśnie, inaczej podchodzi medycyna, inaczej podchodzi psychologia. Znowu musimy sobie to wyjaśnić. Generalnie jeszcze do niedawna, konkretnie do bardzo niedawna, bo do maja tego roku, było to definiowane jako zaburzenie, tak jak państwu przedstawiłam na samym początku, że jest to zaburzenie tożsamości płciowej. Zaburzenie. Klasyfikacje zaburzeń mamy takie, powiedzmy, obowiązujące w świecie. Mamy DSM amerykańską, no i ICD, którą określa WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, jako jedna z agent Organizacji Narodów Zjednoczonych. I do maja tego roku była kategoria zaburzeń tożsamości płciowej, w których to się mieściło. I teraz jest taka historia, w maju do tej pory obowiązywało nas ICD-10 tak zwane, no bo te klasyfikacje są numerowane, żeby jakiś tam porządek w tym był. W maju weszło ICD-11, które usunęło całą kategorię zaburzeń tożsamości płciowej. I to znowu pokazuje, wiecie państwo, to jest tak wielopoziomowe. Na przykład spójrzmy tylko na to od strony praktycznej. Z jednej strony mogłoby się wydawać zwycięstwo tych, którzy przed laty usunęli homoseksualizm z listy zaburzeń. Prawda, że to nie jest zaburzenie, skoro nie zaburzenie, to znaczy, że norma. Ale z drugiej strony, patrząc znowu na konkretną osobę, która z tego powodu cierpi i jakiś, nazwijmy to umownie, ratunek upatrywała, czy miała rację, czy nie miała racji, to jest inna sprawa, ale upatrywała jakiś ratunek w tym, że ona będzie mogła tę płeć zmienić, w momencie, kiedy jest to usunięte z listy zaburzeń, nie podlega refundacji z NFZ-u. I to, z czego można się było na początku ucieszyć, w sensie nazwałabym to, oj, nie lubię tego wyrażenia, ale tu jest niestety mi potrzebne, ideologicznym, w wypadku konkretnej osoby, która nagle staje wobec takiej sytuacji, że to, na co liczyła, że będzie skończy 18 lat, czy tam powiedzmy, niektórzy decydują się na to później, ale w każdym razie, że w jakiś sposób zakwalifikowane do kategorii zaburzeń będzie miało pomoc finansową, która jest naprawdę niebagatelna tutaj kwota, która musi być refundowana, po prostu nagle nie będzie miała refundowanego tego całego procesu, ponieważ nie jest to zaburzenie. Nie?
A w takim razie, jakie warunki musiałyby być spełnione, żeby mówić o osobie, że jest transseksualna? W takim sensie, jakim musi poddać się zmianom osoba? Jakiego rodzaju to są zmiany w zakresie jej fizjologii, fizjonomii, biologii, żebyśmy i też aspekty prawne w tym momencie, żebyśmy mogli powiedzieć, że załóżmy już, przyjmijmy, że pani Anna jest panią Anną, a nie panem Anną.
Znowu proszę nie brać tego oczywiście do siebie w tym sensie, że panią tutaj upominam, bo naprawdę nie to mam na myśli, ale znowu kompletny zamęt w słownictwie. Osobą transseksualną jest osoba, która cierpi na zaburzenia tożsamości płciowej, naprawdę cierpi, która cierpi na zaburzenia tożsamości płciowej i nie odnajduje się w tej swojej płci biologicznej. Tak, to jest osoba transseksualna. Natomiast to, o czym pani mówi, to jest zupełnie już w tej chwili określane inaczej. W ogóle w literaturze przedmiotu i medycznym, bo przed tym mówiłam, że jest różnica między medycyną a psychologią, ale generalnie w ogóle w literaturze naukowej nie ma już pojęcia transseksualizmu. W ogóle nie ma czegoś takiego. Nie? To jest pojęcie, nazwijmy to umowne, potoczne, które wszyscy, prawie wszyscy rozumieją. Ale w tej chwili nomenklatura jest zupełnie inna. I jeżeli chcielibyśmy przywołać tutaj przykład tej pani czy pana, no bo jak mówię, ciągle nie wiem, na ile na etapie administracyjnym to jest załatwione, to mówimy po pierwsze o dysforii płciowej. Proszę się, że powiem, za głowę nie łapać, ale tu naprawdę będzie dużo tych terminów dosyć specyficznych. To będzie na przykład kwestia korekty płci i najbardziej, że tak powiem, obowiązujące to jest, proszę państwa, w tej chwili pojęcie uzgodnienie płci.
A czym jest w takim razie to uzgodnienie płci?
Uzgodnienie płci to jest właśnie dziwoląg językowy polegający na tym, że dana osoba, która z powodu swojego transseksualizmu chce doprowadzić do nie mogę powiedzieć zmiany płci, bo to by był absurd, bo nie można zmienić płci, prawda? Ale która chce doprowadzić zarówno w sensie administracyjnym, jak i też trochę w sensie społecznym do tego, żeby uważano ją za kobietę, jeżeli biologicznie jest mężczyzną, lub za mężczyznę, jeżeli biologicznie jest kobietą, musi przejść pewien proces medyczny, psychologiczny, administracyjny, a ewentualnie na końcu operację już jednoznacznie inwazyjną, operację chirurgiczną.
A jak wygląda to uzgodnienie na polu właśnie administracyjnym?
Tak, to jest, prawdę mówiąc, z tym wszystkim zdumiewające, ponieważ jeżeli ja na przykład jestem osobą transseksualną, tak, czuję się nie w swoim ciele, cierpię z tego powodu, liczę dni do tego momentu, kiedy skończę 18 lat i będę mogła coś z tym zrobić, bo według polskiego prawa ukończenie 18 lat jest absolutnie warunkiem podstawowym. To wtedy mogę, tak, idę na konsultacje najpierw psychologiczne i psychiatryczne, gdzie uzyskuję potwierdzenie. Mówię z taką dozą pewną pewności, że uzyskuję, bo prawdę mówiąc, rzadko bardzo się zdarza, żeby ktoś, kto się z tym zgłasza, nie uzyskał. Ale uzyskuję potwierdzenie od psychologa, od psychiatry, że rzeczywiście jestem osobą transseksualną i że mogę podjąć procedurę tego właśnie uzgadniania płci. Przyjmuję przez czas, najczęściej dłuższy, hormony płci przeciwnej po to, żeby zniwelować pewne różnice. Na przykład zmienia się głos też. Wtedy, prawda, że mężczyźnie się głos podwyższa, kobiecie się głos obniża. Jeżeli chodzi o kobietę, występuje zupełnie oczywiście przestrukturalizowanie funkcjonowania jajników, okresu miesięcznego i tak dalej. W każdym razie wszystkie tego typu zmiany. Proces tej terapii hormonalnej będzie trwał dożywotnio, ale na początek przynajmniej trzeba, tak powiem, z czymś wystartować i to trochę trwa. I potem dopiero, trzecim jakby etapem, po tej konsultacji psychologiczno-psychiatrycznej, po leczeniu hormonalnym, zresztą jak tu można mówić o leczeniu, o oddziaływaniu hormonalnym, rozpoczyna się proces administracyjny i to jest coś, czego na przykład zdecydowana większość ludzi w ogóle nie wie. Zresztą prawdę mówiąc wcale się nie dziwię, bo po co mają to wiedzieć. Proces administracyjny rozpoczyna się od tego, że ja jako osoba transseksualna, bo na razie jestem ciągle transseksualna, czyli ta, która się nie czuje w tej swojej płci, tak, biologicznej. Więc rozpoczynam proces administracyjny polegający na tym, że składam do sądu pozew przeciwko moim rodzicom. Pozew dotyczy tego, że rodzice się pomylili określając moją płeć przy urodzeniu na podstawie mojego wyglądu anatomicznego. Bo przecież nikt mnie nie badał genetycznie przy urodzeniu, prawda, żeby sprawdzić, jakie chromosomy mam. To zjawisko nazywa się PPCU, czyli płeć PPPU, płeć przypisana przy urodzeniu. Więc ja kwestionuję tę płeć przypisaną przy urodzeniu, PPPU, i z wnioskiem do sądu, z pozwem przeciwko moim rodzicom, to jest z kodeksu postępowania cywilnego, paragraf 189, jakby kogoś to interesowało, składam pozew przeciwko moim rodzicom, że oni się pomylili. I rozpoczyna się procedura sądowa. O ile się nie mylę, tak jak właśnie tutaj ciągle pojawia się w tle ta pani czy pan, jeżeli ta osoba ma zakończony proces administracyjny, ma zmienione dokumenty i w dokumentach ma napisane, że jest Anna, no nazwiska nie pamiętam, ale w każdym razie takie ma dokumenty, to jesteśmy zobowiązani jako obywatele tak tę osobę nazywać, tak się do niej zwracać.
A co możemy powiedzieć w takim razie o transwestytach? Bo rozumiem, że taki proces osoby, która, załóżmy mężczyzny, który czuje się kobietą, albo kobiety, która czuje się mężczyzną, to jest bardzo skomplikowany proces.
No bardzo i dramatyczny, naprawdę dramatyczny.
Dramatyczny i też związany z szeregiem jakichś ingerencji w ciało i chirurgicznych,
inwazji,
i hormonalnych.
Ja,
pomijając ten ostatni aspekt drogi również jakiejś sądowej. I to dopiero możemy o takiej osobie mówić, rozumiem, że zmieniła płeć od strony administracyjnej. A osoba, którą nazywamy transwestytą, to jest osoba, która przyjmuje tylko te zewnętrzne cechy innej
Nawet
płci.
Jeszcze trochę mniej. Osoba, która przyjmuje te zewnętrzne cechy, to jest osoba najczęściej transgenderowa, bo to jest też, proszę Państwa, zamęt, który mamy w tej chwili wokół płci, jest po prostu niewyobrażalny.
A ile tych płci mamy?
A właśnie. Prawdę mówiąc, fachowcy tutaj na polskim naszym terenie określają, że płci normatywnych, proszę Państwa, płci normatywnych mamy 36. Natomiast przecież pozostają wszystkie płci nienormatywne. Normatywne to jest coś, do czego mamy odniesienie jakieś normy. Tak jak normą metra jest to, co mamy w Sèvres pod Paryżem, prawda? Więc jeżeli nasi seksuolodzy mówią o tym, że mamy 30, prawda, ja już nawet nie nadążam za tymi pomysłami co chwilę, ale tam zdaje się, że wychodzi 35 czy 36 płci normatywnych, ale wszystkie inne, na przykład jeżeli ja bym teraz jakoś inaczej określiła, byłaby to płeć nienormatywna i pani miałaby obowiązek uznać to, co ja o sobie myślę, nie? Natomiast, tak.
Właśnie można panią doktor poprosić właśnie o doprecyzowanie dla słuchaczy tych terminów transseksualizm, transwestetyzm i transgenderyzm, żeby te trzy terminy może po kolei wyjaśnić, żeby to wybrzmiało w tej audycji.
Tak, to dziękuję w sumie za to pytanie, bo to też rzeczywiście nam się potem może dalej przydać. Więc jeszcze raz może powtórzę, transseksualizm to, co jest klasycznym zaburzeniem rzeczywiście, można tak powiedzieć, no jak świat światem, prawda? I to jest zaburzone poczucie własnej płci w obszarze płci biologicznej. Kiedy człowiek w swoim własnym ciele czuje się, że to nie jest jego ciało w sensie płciowym, nie? I że jest to, tak jak powiedziałam, pomyłka natury. I człowiek przyjmuje wtedy inne role płciowe, płci przeciwnej i dąży do tego, żeby się do tej płci przeciwnej jak najbardziej upodobnić. Przez strój, przez zachowanie, przez mówienie o sobie. W ostateczności właśnie przez te już takie definitywne interwencje, czyli właśnie i administracyjne i na samym końcu jeszcze chirurgiczne. Więc to jest transseksualizm. Teraz transwestytyzm jest zaburzeniem z innej kategorii. Być może mamy dookoła siebie wielu transwestytów, o których w ogóle nie wiemy, że to są transwestyci. To są osoby, które przebierają się w odzież płci przeciwnej, ale jeśli tak można powiedzieć, na tym etapie się zatrzymują. Tyle tylko oczywiście, że kiedy mamy jakieś kawały, komuś robimy, kiedy się wygłupiamy, kiedy aktor gra w teatrze jakąś rolę czy w filmie, to oczywiście nie mamy do czynienia z transwestytyzmem, ponieważ istotne bardzo zastrzeżenie, transwestytyzm jest to przebieranie się w odzież płci przeciwnej i wszystkie inne, nazwijmy to rekwizyty typu makijaż i tak dalej, dla osiągnięcia satysfakcji seksualnej. To jest podstawowa sprawa, bo cały czas jesteśmy w kategoriach zaburzeń jednak tożsamości płciowej czy seksualnej, prawda? Więc to jest transwestytyzm. Ale transwestyta po osiągnięciu tej satysfakcji seksualnej może wrócić do swojej podstawowej roli. On nie chce zmieniać płci. Jeszcze raz powtórzę, przy całej absurdalności tego stwierdzenia, bo płci zmienić nie można. Po prostu wraca do swojej roli płciowej i funkcjonuje jak normalny, tak zwany człowiek. Nie? I dlatego mówię, że możemy nawet nie wiedzieć o tym, że mamy w swoim otoczeniu osoby transwestytyczne, bo one się przebierają w sytuacjach intymnych, prawda? Pewnej relacji seksualnej.
A teraz transgenderyzm.
To jest ten wynalazek naszych czasów. Moim zdaniem jako psychologa jest to naprawdę bardzo poważny problem, ale zupełnie inny niż transseksualizm. Transgenderyzm, o ile transseksualizm, mówiliśmy o tym, to trans to jest zmiana, poza, prawda? Tak jak transport, że przewożę z jednego miejsca na drugie. To jest też transseksualizm, to jest ta zmiana w obrębie płci biologicznej. Natomiast jeżeli bierzemy słynne w tej chwili słowo gender, to jest płeć kulturowa, tak? Czyli to, co nie jest uwarunkowane biologicznie, tylko jest uwarunkowane kulturowo. No tutaj mamy od razu odpowiedź na pierwsze pani pytanie, czy na ten temat mówić w audycji związanej z kulturą. No rzecz jasna, że tak, prawda? A więc, jeżeli gender jest to płeć kulturowa, to chodzi tutaj o to, że człowiek w swojej płci kulturowej może się czuć źle. I mówię o tym, że to jest naprawdę w tej chwili dramat, ponieważ transgenderyzm jest w gruncie rzeczy i mówią to nawet nasi seksuolodzy. Pozwolę sobie powołać się na takie dwa nazwiska, Stanisław Dulko i Kazimierz Imieliński. Jednoznacznie, można powiedzieć, zasłużeni, szczególnie Miliński, polscy seksuolodzy, którzy mówią wyraźnie o tym, że transgenderyzm jest to jakby szukanie ratunku z powodu swoich zupełnie innych problemów. Nie potrafię w tej chwili tego zacytować, może mi się przypomni, ale generalnie oni mówią, że obszar problemów w transgenderyzmie leży zupełnie poza sferą płciową. Czyli mówiąc inaczej, jest mi tutaj źle, nie mogę sobie znaleźć miejsca, nikt mnie nie lubi, jestem w depresji i tak dalej. I to wszystko w takim razie jest na pewno wina mojej płci, a ściślej mówiąc oczywiście mojego genderu, czyli tej płci narzuconej mi przez opresywne społeczeństwo, które wymaga ode mnie, żebym się zachowywała tak czy inaczej, funkcjonowała tak czy inaczej, czy funkcjonowała i tak dalej. Więc transgenderyzm jest pojęciem, jest formą tożsamości płciowej, która po pierwsze nie jest definitywna tak jak transseksualizm, nie? Po drugie jest bardzo, bardzo jednoznacznie subiektywnym odczuciem. No owszem, transgenderyzm też jest subiektywnym, ale dla byle kaprysu człowiek nie podejmie takiego trudu, takiego też cierpienia, takich też wysiłków, kosztów i tak dalej. Tymczasem transgenderyzm jest, że tak powiem, obrazów bezkosztowny. Bo ja siedzę tutaj z państwem i powiem, jestem kobietą, czy pani mnie przedstawiła jako kobietę, a ja powiem, nie, ja jestem mężczyzną. Skończymy audycję, ja dojdę do wniosku, właściwie nie, chyba lepiej być kobietą, prawda? I to jest transgenderyzm.
Czyli z tego, co pani doktor mówiła, tutaj pewna taka rozchwiana, nawet nie rozchwiana psychika, ale psychika człowieka nie w pełni ukształtowanego, uformowanego, a to jest taka psychika, wydaje mi się, dziecka jeszcze, gdzie ona jeszcze nie do końca emocjonalnie jest stabilna, to w tym momencie wchodzenie jak gdyby i podtykanie tego rodzaju rozwiązań wydaje się, że może padać chyba na podatny grunt dziecka, które ma jakieś problemy, tak to rozumiem, w jakiejś sferze i podkładanie, znaczy sugerowanie mu, że rozwiązaniem może być zmiana płci, wydaje się być takie dosyć, no, padająca właśnie podatny grunt. Jak pani
powiem? Powiem trochę radykalnie, może pan tutaj chętnie też jako właśnie przedstawiciel rodziny powie swoje zdanie na ten temat, ale ja bym powiedziała tak, dziecko nie ma swoich problemów. Dziecko ma problemy rodziców, więc w wypadku dzieci patrzyłabym na to zupełnie od innej strony. Natomiast powiedziałam już wcześniej, że jest to dramat naszych czasów, ponieważ jest to problem, który w absolutnie, absolutnie tragicznym stopniu dotyka nastolatków. Nastolatkowie, którzy w ogóle są przecież, no każdy z nas był kiedyś nastolatkiem, może trochę pamiętamy, nie? Albo z opowiadania rodziców, którzy być może w tej chwili są już dziadkami, ale mówią nam, jak świrowaliśmy jako nastolatki. Bycie nastolatkiem w sensie fizjologicznym to jest, ja nie wiem, proszę Państwa, ale może coś takiego jak chodzenie pod muchanym materacu, nie?
I w tym momencie sugerowanie takiemu dziecku, że jest rozwiązanie, jest jakiś złoty środek.
Ale nawet, nie sugerowanie, bo w wypadku nastolatków, nawet chyba, przynajmniej ja rzadko spotykam się z tym, że ktoś mu coś zasugerował. Dzieciom, owszem, bo jak powiedziałam, problemy dzieci to w gruncie rzeczy nie są problemy dzieci, tylko problemy rodziców. Natomiast nastolatek, który ma rozmaite swoje trudności, brak akceptacji, no miliony, no proszę Państwa, no przecież mamy dookoła siebie tyle tych nastolatków, oni są kompletnie zagubieni. I oni szukają ratunku, jeżeli nie znajdą mądrych dorosłych, to szukają ratunku naprawdę na oślep. I jednym z pomysłów, który niestety w tej chwili jest zwielokrotniony przez modę, jest właśnie transgenderyzm wśród nastolatków.
To ja teraz zapytam jeszcze Adama Wizę, prezesa Fundacji Święta Rodzina, który był swego czasu organizatorem spotkania z księdzem Bortkiewiczem i to spotkanie zostało brutalnie zakłócone przez transwestytę bodajże, tak? Osobę, która, mężczyznę, chłopaka, który przebał się za dziewczynę.
W kontekście tego, co mówi tutaj pani doktor, sądzę, że mieliśmy raczej do czynienia z chucpą kogoś, kto się przebrał, studenta czy chłopaka właśnie w wieku licealnym, w damską odzież, chcąc po prostu zakłócić ten wykład, no bo nie zrobił tego w celu osiągnięcia satysfakcji seksualnej na wykładzie w sali 300-osobowej.
Ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, czy te środowiska, to są zagubieni, wycofani ludzie, którzy gdzieś próbują, szukają pomocy, rozwiązania swoich problemów, czy to są często środowiska, już mówiąc o takich środowiskach, powiedzmy, które skupiają osoby, które deklarują się jako te, które mają tego rodzaju problemy. Czy to są środowiska dosyć agresywne? To jedno pytanie. A drugie, czy i dlaczego próbują wchodzić jednak do szkół? Do szkół nie tylko po to, żeby mieć kontakt z młodzieżą nastoletnią, ale też po to, żeby mieć kontakt na przykład tutaj z przedszkolakami, jak pan Anna Maria Szymkowiak.
Ja powiem tak, że wydaje mi się, że przede wszystkim należałoby odróżnić homoseksualistów od działaczy LGBT. Ja tak może powiem pierwszy raz publicznie taką historię w zasadzie, że ja znałem i znam wielu homoseksualistów. Moja mama przez 30 lat prowadziła firmę odzieżową i w zasadzie od dziecka gdzieś tam spotykałem się z homoseksualistami, którzy byli właśnie producentami czy sprzedawcami odzieży, projektantami mody i ci ludzie w żaden sposób nie zachowywali się jak dzisiejsi działacze
gejowscy,
propagandziści LGBT, tak? Ci, którzy forsują tę agendę publicznie. Także bym powiedział, że po przede wszystkim należałoby rozróżnić, że jeżeli mówimy o tych zjawiskach osób, które wciskają się do szkół, przedszkoli, myślę, że oni przede wszystkim nie są reprezentantami osób homoseksualnych, które przeżywają seksualność w zaciszu, bym powiedział, własnych domów i nie chcą z niej robić sprawy publicznej. I w większości te osoby twierdzą, że wręcz robią krzywdę, nazwijmy to regularnym homoseksualistą. I to też jest pewnego rodzaju nieporozumienie, któremu ulega większość rodziców w szkołach, którzy myślą, że poddając się takiej agendzie propagandowej środowisk LGBT, tych propagatorów, w pewnym sensie uczą swoje dzieci tolerancji, miłości bliźniego właśnie do osób homoseksualnych, gdzie to tak naprawdę zupełnie nie ma z tym nic wspólnego. I ja faktycznie wtedy po raz w tym 2013 roku, kiedy organizowałem ten wykład księdza profesora Bortkiewicza właśnie na temat gender, czy gender to dewastacja człowieka i rodziny, taki był tytuł wykładu, spotkałem się pierwszy raz tak na żywo właśnie z tymi agresywnymi osobami promującymi tą agendę w sferze publicznej. Wtedy spotkałem się na niwie uniwersyteckiej, czyli wśród osób dorosłych. Natomiast krótko potem było spotkanie w Teatrze 8 Dnia tychże środowisk po tym naszym wykładzie, gdzie poszedłem z dobrą intencją dyskusji światopoglądowej. i przekonałem się, że no tam mi powiedziano, że mam się cieszyć, że w zasadzie nikt mnie nie bije tutaj, prawda, bo są tacy tolerancyjni, że kogoś takiego zwanego heteryka tutaj, prawda, tolerują. Tam takie osoba, jedna, druga, takie sformułowanie padło. No i spotkałem się ze środowiskami, które już wówczas twierdziły, że chciały realizować program równościowy w przedszkole w Poznaniu. To się wtedy nie udało, ponieważ, jak cytuję, ci agresywni rodzice nie pozwolili nam uczyć tolerancji swoich dzieci. I wtedy do mnie dotarło, że jest grupa osób, która, to może pani doktor lepiej by powiedziała, z jakich przyczyn osoby te żądają akceptacji, jakie tutaj mechanizmy psychologiczne być może działają u osób, niektórych osób zaburzonych, ale faktycznie jest grupa osób, która za swój cel obiera epatowanie swoją seksualnością po to, żeby załatwić jakieś swoje osobiste sprawy, problemy. I faktycznie te osoby próbują wchodzić do szkół. No u nas to jest małymi kroczkami, na zachodzie przecież to są doniesienia i za Odry bardzo blisko, gdzie w zasadzie część środowisk osób transgenderowych wprost mówi, wasze dzieci będą tak jak my. Są kampanie społeczne, plakatowe, billboardowe na ten temat i nie ukrywają swoich celów. To jest taka kampania Eure Kinder werden so wie wir, czyli wasze dzieci właśnie będą takie jak my. To jest właśnie to, co oni propagują, czyli faktycznie dążą do tego, żeby w środowisku dzieci propagować eksperymenty biseksualne, homoseksualne, propagować...
A czemu to ma służyć?
No, niestety część z tych środowisk, szczególnie z partii zielonych, niemieckich, ale także różnych stowarzyszeń pedofilskich, amerykańskich, bo tam jest to dopuszczone jako wolność stowarzyszeń, mogą się wszyscy stowarzyszać, również naziści. Chodzi o de facto dostęp do rozbudowanych seksualnie zagubionych młodych ludzi. Poszerzenie, jak to na swoich niektórych profilach już takie skrajne osoby z tego środowiska mówią, dostęp do świeżego mięska po prostu. I to jest straszne, to jest coś, co naprawdę nie ma nic wspólnego z tolerancją, nic wspólnego z miłością bliźniego. I faktycznie należałoby tutaj większość rodziców wyprowadzić z błędu, że kiedy pozwalają na wejście różnego rodzaju stowarzyszeń do szkół, wcale nie biorą udziału w czymś szczytnym, zbożnym, czymś, co miałoby uczyć ich dzieci jakichś zachowań prospołecznych, ale wręcz odwrotnie. I myślę, że należy naprawdę odkłamać tą sytuację i pokazywać przykłady zagraniczne. To są zachodnioeuropejskie czy amerykańskie, gdzie no niedawno w bibliotece w Stanach Zjednoczonych zaproszono właśnie osoby transseksualne na spotkanie z dziećmi. Te osoby przed tymi dziećmi się obnażyły. Tak, jak zachowały się, jak Sharon Stone z Nagiego Instynktu pokazały swoje krosza, tak? Tym dzieciom małym, prawda? Czyli pewnego rodzaju też ekshibicjonizm. I to tam się dzieje.
Panie doktorze, jakiego rodzaju konsekwencje mogą być z tego rodzaju kontaktów czy obrazów, które małe dziecko, młodzież zobaczy? Chyba przedwcześnie, bo chyba ten okres takiej seksualnej aktywności u człowieka zdaje się jest naturalnie dużo później niż w wieku takim dziecięcym.
Nie tylko nawet aktywności, ale w ogóle zainteresowania sprawami seksualnymi. Po prostu w czasach naszych mamy do czynienia, to zresztą często się też o tym mówi, z tak zwaną seksualizacją kultury, gdzie właściwie przekazy medialne, ale rozmaite też imprezy kulturalne są bardzo mocno seksualizowane. To, co na przykład pojawiło się też przy jakiejś tam próbie organizowania mis takich małych, nie wiem jak to fachowo się nazywa, w każdym razie mis dziewczynek czy coś w tym rodzaju, prawda? Gdzie te dzieci, dziewczynki, kilku niekiedy letnie, przez strój, makijaże, różne właśnie akcesoria, takie już jednoznacznie dorosłe kobiece, ale też przez pewien sposób bycia, gesty i tak dalej, się mocno seksualizuje. Nie? To jest naprawdę rozbudzanie bardzo też pedofilów, ale to jest inna sprawa. W każdym razie chodzi o to, że w procesie rozwojowym wszystko ma swój czas. Naprawdę wszystko ma swój czas. I poza dziećmi jakimiś absolutnie wyjątkowymi, na przykład, że geniusz tam jakiś w ciągu, w wieku 5 lat zdaje maturę, prawda? Ale generalnie w procesie rozwoju emocjonalnego wszystko ma swój czas. Proces rozwoju wolitywnego, czyli jakiegoś dojrzewania do pewnych decyzji, do pewnych odpowiedzialności, wszystko ma swój czas. Straszna jest sytuacja tych dzieci, których z rozmaitych powodów, rodzina, społeczeństwo, kultura, ogólnie mówiąc szeroko rozumiana, po prostu przyspiesza.
A jakie mogą być konsekwencje psychologiczne później, na przykład dla takiego dziecka w przedszkolu, które rozmawia z transseksualistą o problemie transseksualności?
Znaczy, prawdę mówiąc, tego przykładu bym tak bardzo nie demonizowała, ale też dlatego, że ja dokładnie nie wiem, co tam się naprawdę wydarzyło.
To nie mówię o tym przykładzie, tylko
ale
teoretycznie.
Jeżeli jest to sytuacja jednorazowa, to od tego są rodzice, bo dziecko przecież jak z każdą nową informacją poznawczą, tak? Dziecko przyleci do rodziców i będzie o tym mówiło, nie? I rolą rodziców wtedy jest wyprostowanie tego w rozmaitej formie. Albo wytłumaczenie na poziomie dziecka, albo zbagatelizowanie, ale też na poziomie dziecka takiego, żeby ono się nie czuło odepchnięte, zlekceważone.
A czy to się w ogóle powinno wydarzyć?
No moim zdaniem się nie powinno wydarzyć, no ale mówimy o zawracaniu Wisły kijem, nie?
No myślę, że tutaj warto powiedzieć o ustawodawstwie polskim, prawda? No to jest pogwałcenie konstytucyjnych praw rodziców, pogwałcenie praw opisanych w ustawach Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale także w podstawie programowej. No ona mówi wyraźnie, cytuję, tworzenie, co należy do zadań przedszkola. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój w poczuciu bezpieczeństwa. Dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Co więcej, przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych uwzględniających treści adekwatne do intelektualnej możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci w przedszkolu. Także powiem tak, nie wiem, nie odnoszę się do konkretnej sytuacji, ale jeżeli hipotetycznie byłaby taka sytuacja, że te środowiska wykorzystywałyby, nie wiem, zajęcia z języka angielskiego, czy zajęcia z pierwszej pomocy medycznej, czy zajęcia z innych, różnych neutralnych, nazwijmy to, przedmiotów do tego, aby w tą agendę forsować, no to byłaby perfidia i bym powiedział, no, wejście do szkół z obejściem ustawy. Tak? Czyli bo skoro nie można organizować wprost zajęć typu równościowe przedszkole, ponieważ byłoby to złamanie ustaw i rozporządzeń i ktoś by wymyślił, że zrobi sobie to w sposób inny, taki nie wprost, ale po to, żeby stworzyć sytuację wychowawczą, w której dzieci będą pytać o to same, a on będzie na to odpowiadał, to jest faktycznie pogwałcenie tych praw, tych rodziców, tych dzieci i stwarzanie sytuacji, no, która w swojej takiej niestosowności i wręcz perfidii tej sytuacji jest straszna. No bo faktycznie to rodzice mają prawo do decydowania o tym, czy ich dzieci powinny być zaznajomione z takimi tematami na tym etapie, czy nie. I to każdy rodzic osobna, nawet nie na zasadzie, że większość rodziców by sobie to przegłosowała, ale każdy jeden rodzic powinien co do tego się wypowiedzieć. No i tyle. Także tutaj wielka rola rodziców w stawianiu tej sprawy na ostrzu noża w szkołach i przede wszystkim dopytywaniu, bo problem polega dzisiaj na tym, że jeśli chodzi o deklaratywne wypowiedzi dyrekcji, często uspokajające, mówią one, że nic się nie będzie działo, wszystko będzie w porządku, a potem się okazuje, że ta pierwsza, nie wiem, lekcja na temat czegoś była prowadzona przez osobę transseksualną.
Prawdę mówiąc, jak na osoby zagubione, grupę osób zagubionych, nie do końca potrafiących poradzić sobie z własną tożsamością, to ten obraz takich osób nie za bardzo mi tutaj pasuje do grupy, która, jak widać, się potrafi bardzo dobrze zorganizować, potrafi znaleźć sposób na obejście pewnych sytuacji, również prawnych, żeby wejść w miejsce, w którym nie miałaby się prawa znaleźć. Teraz posłuchajmy jeszcze chwilę piosenki, a po piosence, po przerwie muzycznej, połączymy się z mecenasem Tymoteuszem Zychem z Ordo Iuris.
Arsenał Kultury.